Mamy też kilka dodatkowych pytań, którymi chcielibyśmy się zająć, ale zanim do nich przejdę, chciałbym wrócić do poprzedniego pytania i mieć trochę więcej społeczności, żeby wyjaśnić coś. Wiecie, życie Kościoła jest wspaniałe, ale nie jest pozbawione trudności. Po prostu jest tu, są tu wszelkiego rodzaju ludzie. Im więcej ludzi, tym więcej kłopotów. Gdybyśmy byli w stanie pozbyć się wszystkich ludzi, pozbylibyśmy się wtedy wszystkich kłopotów. Ale wtedy nie mielibyśmy Kościoła. Więc oto jesteśmy. Kłopoty i wszystko inne. Takie jest życie Kościoła. Czasami jest to kuchnia, w której panuje bałagan, ale wciąż jest tam jedzenie. Wczoraj, odpowiadając na pytanie, powiedziałem, że są tylko trzy rzeczy, które powodują, że nie przyjmujemy wierzącego. I nie będę przechodził przez wszystkie wersety, ale powiem wam, na czym się opieramy. Wszystko, co praktykujemy, wszystko, czego nauczamy, opiera się na Słowie. I szczególnie te rzeczy znajdujemy w Nowym Testamencie. To, co niszczy świadectwo Pana tak bardzo, że po prostu nie możemy tego mieć, to wszelkiego rodzaju bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo sprzeciwia się osobie Boga, samego Boga. Jest tak niszczące, że nie możemy tego mieć. I możesz powiedzieć, nigdy nie zaobserwowałem w Kościele żadnego oddawania czci bożkom. No, jak to jest w przypadku wszystkich problemów, istnieją różne stopnie. Prawdopodobnie nie widzieliście nikogo, kto oddawałby pokłon jakiejś figurze, ale to nie oznacza, że nie ma żadnych osób, które nie oddawałyby czci bożkom. Tak naprawdę, gdybyśmy byli naprawdę szczerzy, musielibyśmy powiedzieć, oddaję cześć bożkom. Mam bożki, a wy? Z pewnością. Mamy bożki w swoim sercu. Jeżeli zatem mielibyśmy usunąć z tego miejsca każdego, kto oddaje cześć bożkom, zostałoby tutaj puste pomieszczenie. Istnieją zatem różne stopnie. Gdy mówimy, że nie tolerujemy oddawania czci bożkom, mamy na myśli faktyczne oddawanie czci. Widziałem coś takiego. Przydarza się to bardzo rzadko. Dzięki niech będą Bogu, że to naprawdę rzadkie przypadki. Czasami, w liście do Galacjan mamy to określenie, fałszywi wierzący. Jest coś takiego. Czasami pośród nas pojawiają się fałszywi wierzący i faktycznie mogą wprowadzić ze sobą oddawanie czci bożkom. Widziałem to raz i drugi, ale niezbyt często. Drugą rzeczą, na którą nie zezwalamy w życiu Kościoła, i może słowo zezwalamy nie jest najlepsze, nie tolerujemy tego, nie przyjmujemy, to czynienie podziałów. Ale ponownie powiem, czynienie podziałów też ma swoje stopnie. Czy nigdy nie czyniliśmy podziałów? Mogliśmy czynić podziały nawet już podczas tego spotkania. Wszyscy mieliśmy w sobie odstępcze myśli, myśli czyniące podziały. To pewien stopień, do jakiego czynimy podział. Wiemy o tym, rozumiemy to, ponieważ wszyscy cierpimy z tego powodu. Ale na co nie możemy pozwolić, to to, że ludzie faktycznie czynią podziały w życiu Kościoła. To tak bardzo niszczy ciało Chrystusa, że nie możemy czegoś takiego mieć. Osobę, która w istocie czyni podziały, poprosilibyśmy, żeby odeszła. Ale czy wiecie, że nawet w przypadku takich ludzi zawsze dajemy im możliwość powrotu? Dlaczego? Ponieważ w Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego jak ekskomunika. Dzisiaj w świecie chrześcijańskim wiele grup praktykuje ekskomunikę. W Biblii nie ma ani jednego miejsca, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, nie ma ani jednego przypadku ekskomunikowania kogoś. Dlatego nie praktykujemy ekskomuniki. Praktykujemy za to kwarantannę. Wielu z was przechodziło właśnie przez poranne ożywienie na temat Księgi Kapłańskiej i rozprawiania się z trądem. W przypadku rozprawiania się z trądem ma miejsce kwarantanna, a nie ekskomunika. A trąd symbolizuje grzech buntu, który ściśle wiąże się z czynieniem podziałów. I chcę tutaj zaświadczyć na rzecz braci i współpracowników. Jestem już wystarczająco długo i osobiście poznałem wiele osób, które spowodowały podziały. I wiem, jak daleko bracia poszli w kierunku tego, żeby mogli oni powrócić. Zawsze mogą oni powrócić. Trzecia rzecz, o której powiedzieliśmy, że na nią nie zezwalamy, czy jej nie tolerujemy, to poważny grzech. Ale myślę, że nawet tutaj potrzebujemy trochę wyjaśnienia. Jeżeli przeczytacie pierwszy list do Koryntian, rozdziały 5 i 6, jest to jedyny przypadek w Nowym Testamencie, gdzie święty w jednym z miejscowych kościołów zaangażowany był w poważny grzech. Kazirodztwo. Okropne. Jestem w życiu kościoła od długiego czasu i bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałem przypadku kazirodztwa i mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę, ale taki przypadek miał miejsce w Biblii, w kościele w Koryncie. To faktycznie wydarzyło się w kościele w Koryncie. To bardzo ciekawe. Pierwotnie starsi w Koryncie nic z tym nie zrobili. Kiedy przyszedł Paweł, powiedział, no nie, musicie coś zrobić, ponieważ jest to zakwas. Jeżeli pozwolicie na to, żeby ten zakwas pozostał, zakwasi on całe ciasto. Następnie powiedział wyraźnie, usuńcie złego spośród was samych. I tak zrobili. Ale poszli w tym za daleko. Poszli za daleko. Więc w drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim, Paweł musiał im powiedzieć, teraz musicie go przyjąć z powrotem. A wiecie, w jaki sposób Paweł doszedł do tego wniosku? Mówi w drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim. Jeżeli komuś wybaczyłem, wybaczyłem w osobie Chrystusa. Innymi słowy, gdy Paweł zastanawiał się nad tą osobą, wpatrując się w Chrystusa, wiecie, co zobaczył u Chrystusa? Przebaczenie. Paweł był zatem jedno z Panem. I ku mojemu zaskoczeniu, po pierwsze, jestem zaskoczony tym, że osoba, która popełniła kazirodztwo, naprawdę mogła powrócić do życia Kościoła. A jest to jeden, jedyny przypadek w Nowym Testamencie i osoba ta powróciła do życia Kościoła. I powróciła do tej samej miejscowości. Gdybym ja był jednym ze starszych w Koryncie, powiedziałbym, hej, Pawle, w Efezie jest bardzo dobry kościół, poszlij go tam. Wiesz, to może być trochę za wiele, żeby miał wrócić do Koryntu. Paweł powiedział, nie, wy go przyjmijcie z powrotem. Wiecie, to jedyny przypadek w całym Nowym Testamencie, gdzie osoba była poddana kwarantannie z powodu poważnego grzechu i powróciła. Powiem wam więc, że istnieje różnica pomiędzy osobą, która popełnia grzech, a osobą, która notorycznie, stale żyje w grzechu. Widzimy tę różnicę bardzo wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 6, a także w pierwszym liście Jana, w jednym z bardzo błędnie rozumianych wersetów w Nowym Testamencie. W pierwszym liście Jana w rozdziale 3 czytamy, że ten, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy. Niektóre zatem grupy zielonoświątkowe i inni używają tego wersetu, żeby powiedzieć, że możesz utracić swoje zbawienie, ponieważ zgrzeszyłeś, a Biblia mówi, że ten, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy. Musiałeś zatem utracić swoje zbawienie, musisz znowu zostać zbawiony. Czy takie jest naprawdę znaczenie pierwszego listu Jana 3:9? Nie. Z kontekstu całej księgi widać wyraźnie, że Jan mówi o sobie, która notorycznie żyje w grzechu. To co innego. I wiecie, dla prawdziwego wierzącego żyć notorycznie w grzechu to rzadka rzecz. To nie zdarza się często. To, że prawdziwy wierzący popełnia grzech, niestety, nie jest rzeczą rzadką. W pierwszym liście Jana 2:1 czytamy: to wszystko wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale zaraz potem czytamy: jeśli ktoś zgrzeszy, mamy obrońcę u Ojca. To werset, którym radowałem się dzisiaj na poranne ożywienie. Jeśli ktoś zgrzeszy, mamy obrońcę. Amen. Obrońca jest naszym przejednaniem, rzeczywistością zadośćuczynienia. Jak powiedziałem, czy jest ktoś tutaj, kto nie popełnia grzechu? Nie. Jeżeli zatem mamy wyłączyć grzeszników, ponownie mówię, to kwestia stopnia. Każdy z nas popełnił straszne grzechy. Poważnie wątpię, i proszę nie mówcie mi, ale poważnie wątpię, żeby ktokolwiek z nas popełnił grzech kazirodztwa, rety. Poważnie w to wątpię. Ale dlaczego Biblia używa tak ekstremalnego przypadku, żeby powiedzieć nam, w jaki sposób należy się z tym uporać? Z tego powodu. I dość wyraźnie widać, że ten brat w Koryncie nie żył w tym grzechu. Popełnił ten grzech, ale nie żył notorycznie w tym grzechu. Dlatego Kościół przyjął go z powrotem. Cieszę się, że Kościół przyjmuje nas z powrotem po tym, jak zgrzeszyliśmy. Ja potrzebowałem przebaczenia, dzięki, niech będą Panu. Nie popełniłem takiego grzechu, ale niektóre popełniłem. Więc jaka powinna być nasza postawa? Oto pytanie, którym się zajmujemy. Jaka jest nasza postawa? Pozwólcie, że dokończę tę myśl. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5 i 6, mówiąc o bracie, Paweł mówi: nie powinniście zadawać się z rozpustnikami. Ale potem wyjaśnia: nie mówię o rozpustnikach tego świata. Mówi, gdyby tak było, musielibyśmy opuścić świat, jeżeli mamy nie zadawać się z rozpustnikami. Następnie mówi, nie, mówię o tych, którzy są w Kościele. O czym tu mówi? Ponownie mówię, ponieważ jest to w kontekście tego brata, to w przypadku tego brata, który popełnił kazirodztwo, Paweł wypowiada to słowo. W oczywisty sposób ma na myśli nie osobę, która w ten sposób zgrzeszyła, ale osobę, która trwa w tym grzechu. Na tym polega różnica. Zgrzeszyć to jedno, ale notorycznie żyć w grzechu to co innego. Czego nie możemy mieć, to stałe życie w grzechu, ponieważ to zakwasi całe ciasto. To wyraźne słowo w Nowym Testamencie. Więc mam nadzieję, że Pan będzie strzegł naszych umysłów i zachowa nas jako ludzi, którzy jedzą z drzewa życia. Wiecie, drzewo poznania w zupełności dotyczy tego, co właściwe i niewłaściwe. Gdy byłem młodszy, pewnego razu pojawił się pewien duży problem i było to coś uzasadnionego. To naprawdę się stało. Naprawdę miało miejsce. I poszedłem porozmawiać o tym ze starszym bratem i powiedziałem mu, to po prostu niewłaściwe. Niewłaściwe. Jest niewłaściwe. On powiedział na to, tak, jest takie. Zapytałem, to co zamierzasz z tym zrobić? Odpowiedział, nic. Ja na to, ale to, co właściwe, jest właściwe, a to, co niewłaściwe, jest niewłaściwe. Powiedział, tak, masz rację. I posłuchajcie, co mi powiedział. Miałem wtedy ze 30 kilka lat. Mark, martwię się o ciebie. Naprawdę musisz jeść z drzewa życia. Tak mi powiedział. Naprawdę musisz jeść z drzewa życia. Wiesz wszystko. Na tym polega twój problem. Wiesz, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Na tym polega twój problem. Musisz być osobą życia. Co za pasienie? Co to było dla mnie za pasienie? I powiedziałbym to samo wam. Bądźcie ludźmi życia. Czyim zadaniem jest określanie w tych przypadkach, kto powinien być przyjęty przez Kościół, a kto nie? To zadanie starszych. Starsi w Koryncie podjęli tę decyzję. Oczywiście mieli społeczność z Pawłem. Mieli więź z Pawłem. Pawła łączyła bardzo szczególna więź z Kościołem w Koryncie. Mieli więc społeczność z Pawłem. Bracia mogą to zrobić, ale na koniec to nie Paweł podejmuje decyzję. Na koniec to bracia podejmują decyzję. I musicie ufać braciom, ponieważ wiedzą oni o wielu rzeczach, o których ty nie wiesz. I nie proś ich, żebyś mogła poznać to, o czym wiedzą oni. To ci nie pomoże. Te szczegóły nie pomogą ci. Tak naprawdę bardzo mi przykro, że o nich wiem. Wolałbym o nich nie wiedzieć. I czym więcej wiesz, tym gorzej. Lepiej nie wiedzieć. Dlatego powinniśmy się modlić o braci. Oni są tymi, którzy muszą wiedzieć wszystko, aby móc rozważyć sprawę przed Panem. Są niczym kapłani, zgodnie z typem w Księdze Wyjścia. Muszą zbadać przypadek trądu i określić, czy nastąpi wybuch epidemii, czy nie. Czy naprawdę chcecie się tym zajmować? Ja nie chcę. To nie jest dobre zajęcie. Ale jest to zajęcie kapłanów. W kościele miejscowym to zajęcie starszych. Módlcie się więc o nich. Módlcie się o nich. Módlcie się o mądrość. O ich zrozumienie, rozeznanie. Jest to trudne. Niemniej jednak te rzeczy się zdarzają. Zdarzają się w każdym miejscowym kościele. Odwiedzam Nową Zelandię dopiero kilka razy. Słyszałem o kilku problemach. Pozwólcie, że wam powiem. Po prostu, żebyście wiedzieli. Jesteście dokładnie tacy sami, jak wszystkie kościoły miejscowe na całej ziemi. Dokładnie tacy sami. Nie jesteście gorsi, nie jesteście lepsi. Jesteście dokładnie tacy sami, jak wszystkie kościoły miejscowe na całej ziemi. Żartujemy sobie ze starszymi w Seattle, gdzie mieszkam. Kiedykolwiek jestem z nimi na spotkaniu starszych, na koniec spotkania starszych mówię to samo zdanie. Witamy w kościele w Koryncie. Każdy kościół miejscowy to kościół w Koryncie. To oznacza, że każdy kościół miejscowy ma ludzi, którzy upadają, którzy grzeszą, którzy są nowi, którzy są słabi. Te rzeczy się wydarzają, dlatego kościół nie jest komisariatem policji. Nie jest sądem. Sąd i komisariat policji to sędziowski tron Chrystusa. On uczyni wszystko właściwe. Ale nasze zadanie na tym nie polega. Nasze zadanie polega na tym, żeby umożliwić ludziom, żeby radowali się Chrystusem i żyli w życiu Kościoła. To nasze zadanie. Okej, zajmijmy się jeszcze kilkoma pytaniami. Następnie przejdziemy do dalszej części. Mamy czas, będziemy mogli zająć się wszystkim. W jaki sposób mogę zwrócić coś komuś z mojej przeszłości, nawet z czasów dzieciństwa, nie mając już z tymi osobami kontaktu, albo dużemu przedsiębiorstwu, dla którego pracowałam? Czy mógłbyś podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami? Tak, na nieszczęście mogę. Zostałem zbawiony dopiero na studiach, więc tak. W jaki sposób, jaka jest duchowa zasada tutaj? O czym tu naprawdę mówimy, to zwrot, przywrócenie, oczyszczenie przeszłości. O tym tak naprawdę mówimy, gdy stajemy się osobą wierzącą w Chrystusa. Niesprawiedliwe rzeczy, które uczyniliśmy, do takiego stopnia, do jakiego jest to możliwe, musimy je wyprostować, musimy je zwrócić. Gdy Zacheusz został odrodzony przez Pana, powiedział: cokolwiek zabrałem, zwrócę tego czterokrotność. Takie było prowadzenie Pana względem Niego. Nie tylko zwrócić, ale dodać do tego, co zostało zwrócone. Jeżeli przyjrzycie się typowi w Starym Testamencie, taka jest zasada. Nie tylko zwracasz, ale coś dodajesz. I to zrobił Zacheusz. Wielu z nas w przeszłości mogło coś ukraść, albo nie spłaciliśmy długu, albo posiadamy coś, co do nas nie należy, co powinniśmy zwrócić, ale tego nie zrobiliśmy. Takie coś może się zdarzyć. Jeżeli wydarzyło się to dawno temu i nie ma możliwości na to, żeby dokonać zwrotu, albo jest to duże przedsiębiorstwo, co masz zrobić? Miałem bardzo podobne pytanie, gdy uwierzyłem w Pana. Po prostu ujawnię coś. Gdy byłem na studiach, miałem samochód, którym codziennie jeździłem na zajęcia. Był to piękny samochód. Był to naprawdę piękny samochód. Więc wiecie, co robiłem? Parkowałem w miejscu niedozwolonym każdego dnia. Nie parkowałem we właściwym miejscu, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek dotknął mojego drogocennego samochodu. I każdego dnia dostawałem mandat. I każdego dnia wyrzucałem ten mandat do kosza. Nigdy nie zapłaciłem. Wiem, Mark Rabi to straszny brat. Myślę, że powinniśmy go wyrzucić. Pozbądźmy się go. To okropny człowiek. Czy uwierzyłabyś, jak jest zły? Błagam was o wybaczenie. Dokonałem zwrotu. Oto co zrobiłem. Po tym, jak zostałem zbawiony, przyszedłem do życia Kościoła, a Pan poruszył mnie. Nikt mi nie powiedział. Pan dotknął mnie. Powinienem zapłacić te wszystkie mandaty. Poszedłem więc na komisariat policji w tym mieście. Powiedziałem: nazywam się tak i tak, tutaj jest moje prawo jazdy, dostałem całe mnóstwo mandatów za parkowanie. Proszę powiedzieć mi, ile wynosi cała suma. Wiecie, w tamtych czasach nie było tak jak dzisiaj. Dziś wszystko byłoby w komputerze, w tamtych czasach nie było. Powiedzieli mi: przepraszamy, ale nie mamy żadnego zapisu odnośnie do pańskich mandatów za parkowanie. Powiedziałem im: wiem, jaka to jest mniej więcej suma. Mogę wam powiedzieć w przybliżeniu, ile ich było i naprawdę muszę je opłacić. Powiedzieli mi: nie, nie możemy przyjąć od pana pieniędzy, ponieważ nie mamy żadnego zapisu na temat nieopłaconych mandatów. Powiedziałem im: mówię wam, że były nieopłacone mandaty i muszę je opłacić. Muszę. Nie pozwolili mi. Poszedłem więc do braci. Powiedziałem im: bracia, naprawdę źle się z tym czuję, co mam zrobić? Ponieważ nie była to jedyna rzecz w moim przypadku i w większości udało mi się dokonać zwrotu. Ale tutaj nie mogłem. Bracia powiedzieli mi zatem: ofiaruj te pieniądze Panu, pieniądze, które przekazałbyś policji, ofiaruj je Panu. I tak zrobiłem. I dodałem coś do tego, co uznałem, że jestem dłużny. Następnie poprosiłem Pana, żeby mi przebaczył i już nigdy więcej się o to nie martwiłem. I nie powinniśmy się o to już nigdy martwić. To przeszłe życie. Jeżeli wyrządziłeś komuś krzywdę w dzieciństwie, także to robiłem. O, Rety. Miałem 8 rodzeństwa. Czy możecie sobie wyobrazić, ilu ludziom wyrządziłem krzywdę w dzieciństwie? Gdy zostałem zbawiony, nikt spośród mojego rodzeństwa nie był zbawiony. Musiałem przepraszać wszystkich ich 8 za wiele rzeczy, które uczyniłem, będąc dzieckiem. Szczególnie braci. Wiecie, co robią rodzeni bracia? Biją się. Przynajmniej w mojej rodzinie bili się. I okazało się, że urosłem większy niż moich 4 starszego rodzeństwa, więc naprawdę z nimi walczyłem, żeby odwdzięczyć się za cały czas, kiedy byli więksi ode mnie. Gdy zostałem zbawiony, musiałem przeprosić ich i powiedziałem im: wierzę teraz w Chrystusa. I to, co wam uczyniłem, było niewłaściwe. Bardzo przepraszam. Przeprosiłem wiele osób. Wielokrotnie zwrot, przywrócenie oznacza przeproszenie kogoś. Napisałem wiele listów z przeprosinami. Jeżeli więc jest to przyjaciółka z dzieciństwa, napisz do niej list i powiedz jej: przepraszam. Jest mi przykro. I użyj tego jako świadectwo. Uwierzyłam w Pana, Pan w moim wnętrzu nie zgadza się z tym, co zrobiłam, i ja się z tym nie zgadzam. Mogą zostać poruszeni, by uwierzyć w Pana. Okej, mam nadzieję, że to daje wam jakieś pojęcie, w jaki sposób oczyścić przeszłość. Okej, kolejne pytanie. Smutne, ale to kolejna rzecz dotycząca ludzkiego życia. Mój brat umarł nagle i nieoczekiwanie 5 miesięcy temu. Wiele lat temu został zbawiony, ale oddalił się i nigdy nie został odzyskany dla Pana. Wciąż go bardzo opłakuję. Przez wiele lat z mężem modliliśmy się o niego do Pana, żeby Pan o nim pamiętał, miał nad nim miłosierdzie, chronił go, zachowywał i odzyskał go. Dodało nam otuchy, gdy święci powiedzieli nam, że wspominali go po imieniu w swoich modlitwach na długo, zanim odszedł. Wciąż wspominam go po imieniu Panu, gdyż pomaga to złagodzić ogromne odczucie straty, którą odczuwam po nim. Czy właściwe jest modlić się do Pana o kogoś, kto umarł? Najbardziej żałuję, że nie zrobiłam wystarczająco dużo, żeby odzyskać mojego brata dla Pana. Okej, są tu 2 sprawy. Jedna to, czy modlimy się o ludzi, którzy umarli. Nie wiem. Nie wiem, czy to właściwe, czy nie. Ale co wiem, to to, że każdy, kto umarł, zostanie wzbudzony z martwych. Każdy. Wierzący i niewierzący. A gdy zostaną wzbudzeni, będą dokładnie w takim samym stanie, w jakim umarli. Innymi słowy, jeśli modlisz się o swojego brata, jaki jest cel twojej modlitwy? Pan nie może uczynić niczego dla niego w obecnym czasie, więc nie powiedziałbym ci, żebyś się nie modliła, ale powiedziałbym, żebyś nie miała oczekiwań, że poprzez twoją modlitwę coś się zmieni u krewnego, który umarł. Nie dokona się zmiana. A co do żalu, wiecie, każdy z nas powiedziałby coś takiego, ja też. Jedna osoba spośród mojego rodzeństwa już umarła. I dzięki niech będą Panu, że zanim odeszła do Pana, głosiłem jej Ewangelię i przyjęła Pana. Ale inni ludzie odeszli, nie będąc ludźmi zbawionymi. I wtedy czujemy, co powinienem był zrobić? Albo w tym przypadku był zbawiony, ale nie prowadził życia Kościoła. Powiedziałbym, Nie okładaj się za mocno tymi myślami. To oczywiste, że troszczyłaś się o Niego. To oczywiste. I to oczywiste, że modliłaś się o Niego i inni święci się o Niego modlili. Nie ma gwarancji, że ci, których kochamy i o których się troszczymy, obiorą drogę, którą mamy nadzieję, że obiorą. Czy są to nasze dzieci, czy rodzice, czy bracia, czy siostry? To oni muszą dokonać wyboru. A na czym polega nasza odpowiedzialność? Wiecie, na czym tak naprawdę polega nasza odpowiedzialność? Czy gdy mówimy o rodzicu względem dzieci, czy o bracie, czy siostrze, czy względem naszych rodziców? Nasza odpowiedzialność polega po pierwsze na tym, żeby być wzorem tego, o czym im mówimy. Jeżeli chcemy, żeby byli silnymi wierzącymi w życiu Kościoła, my bądźmy takimi. W przeciwnym razie nasze słowa będą puste, gdy będziemy im mówić, że mają tacy być. Nie możesz oczekiwać, że twoje dzieci będą iść na spotkanie, podczas gdy ty zostajesz w domu. Nie możesz oczekiwać, że twoje dzieci będą czytać Biblię, jeżeli ty jej nie czytasz. Tak więc pierwszą rzeczą, za którą jesteśmy odpowiedzialni względem każdego, kogo kochamy i o kogo się troszczymy, to być wzorem dla nich. Drugą zaś jest modlitwa o nich, co, jak widać, robiłaś. Oto, co możesz zrobić. Potem oni sami muszą dokonać wyboru, co będą robili. Jeżeli powiesz, ach, żałuję, że nie powiedziałam więcej, powiem ci, że szczególnie jeżeli chodzi o naszą rodzinę, twoje słowa nie znaczą zbyt wiele. Naprawdę nie znaczą. W przypadku nieznajomych mają znaczenie, ale w przypadku rodziny. Pewnego razu mieliśmy szkolenie w głoszeniu Ewangelii i brat Lee szkolił młodzież i wtrącił tylko coś takiego, bo mówił głównie o miasteczkach akademickich. Wtrącił taką uwagę. W przypadku swojej rodziny próbuj nie mówić za wiele. Ponieważ oni nie słuchają tego, co mówisz. Patrzą na ciebie, ponieważ cię znają. A potem użył analogii. Powiedział, jeżeli proszą cię o kubek wody, daj im jedną kroplę. Ponieważ co my robimy? Oni proszą o krople, a my dajemy im wodospad Niagara. Od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia. I zatapiamy ich w naszym przemawianiu. Ale oni nie są pod wrażeniem tego, bo znają nas. Jedynym sposobem, za pomocą którego moich ośmioro rodzeństwo i moja mama zostali zbawieni, zajęło to dużo czasu, ponieważ mi zajęło dużo czasu, żeby wzrosnąć. Wiecie, dawałem im wiele rzeczy i wiele rzeczy im mówiłem. Wiecie, gdy moja mama umarła, zajmowałem się jej sprawami. Odnalazłem przekład odzyskiwania, który dałem jej, książki, które jej dałem. Każda z nich wyglądała, jakby nigdy nie była otwarta. Jestem przekonany, że nigdy nie zostały otwarte. Moja mama nie była wykształconą osobą, dorastała na wsi. Moje słowa nie wywierały na niej wrażenia. Wcale. Co powiedziała mi później, gdy przyjęła już Pana, powiedziała, mam 9 dzieci. I widziałam, że zmieniłeś się. To mnie przekonało. Oto, co powinniśmy robić wobec naszych krewnych. Powiem tak, w tym przypadku żałujesz, że nie powiedziałaś więcej. Nie bądź dla siebie zbyt surowa. Gdybyś powiedziała więcej, mogłoby to nie pomóc. Myślę, że najlepsze, co możemy zrobić wobec naszej rodziny, to najlepiej, jak potrafimy żyć Pana, powiększać Go, a oni to zobaczą. To najlepsze, co możemy zrobić. Skąd możemy wiedzieć, że coś jest Pańskim namaszczeniem czy naszym własnym odczuciem? Ciężko jest rozróżnić między duszą a duchem. To prawda, ciężko jest rozróżnić. Sposobem na to, żeby odróżnić między duszą a duchem, nie jest introspekcja. Sekretem rozróżniania ducha od duszy jest Słowo Boże. To list do Hebrajczyków 4:12. Słowo Boga jest żywe i działające i zdolne rozeznać myśli i zamiary serca, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. My nie jesteśmy w stanie rozróżnić naszej duszy od ducha. Analogia, którą posługuje się list do Hebrajczyków 4:12, to szpik kostny, który znajduje się wewnątrz kości. Oto jak blisko siebie są dusza i duch, są niczym szpik wewnątrz kości. Jak je rozróżnić? Ty tego nie robisz. Robi to Słowo. Słowo Boże obnaża, świeci światłem na nasze życie duszewne i mówi nam: słowa, które powiedziałeś do swoich dzieci dziś rano, pochodziły z twojej duszy. Nie wiedziałeś o tym w chwili, gdy je mówiłeś. Może wiedziałeś, może miałeś odczucie życia w swoim duchu, które mówiło ci: nie powinieneś był tego powiedzieć. Albo mówiło ci: nie powinieneś był tego powiedzieć w ten sposób, ale nie miałeś takiej jasności. Potem przychodzisz do Słowa, Słowo oświeca cię i mówisz: o, to była moja dusza. Teraz dokonało się rozróżnienie pomiędzy duszą a duchem. Teraz możesz wyznać i prosić Pana, żeby darował ci życie według ducha. Są dwie rzeczy związane z rozróżnianiem naszego ducha od duszy. Pierwsza to to, że Słowo może to uczynić, my nie możemy. Słowo może. A druga to, że gdy rośniemy w życiu, będziemy mieli wyostrzone odczucie, czym jest dusza, a czym jest duch. Pewnego razu jako młoda osoba zadałem pytanie bratu Lee i podejrzewam, że to pytanie pochodzi od młodej osoby. Pewnego razu zadałem pytanie bratu Lee. Mieliśmy czas na pytanie i odpowiedzi takie jak ten, ale pytania nie były zadawane na kartce. Brat Lee zapytał: czy ktoś ma jakieś pytanie? Odpowiedziałem: tak, bracie Lee. Myślę, że miałem wtedy 18 lat. Zapytałem: bracie Lee, w jaki sposób możemy wiedzieć, że jesteśmy w swoim duchu? Myślałem, że to było bardzo dobre pytanie, ponieważ nie miałem pojęcia, jaka jest odpowiedź jako 18-latek. Brat Lee odpowiedział: bracie, czy wiesz, kiedy jesteś w swoim upadłym ciele? Powiedziałem: tak, myślę, że tak. Powiedział: czy wiesz, kiedy jesteś w swoim umyśle? Odpowiedziałem: czasami tak, czasami nie. Nie, nie wiem. Po czym powiedział: sposobem na to, żeby wiedzieć, że jest się w swoim duchu, jest to, że nie jesteś w swoim upadłym ciele ani w umyśle. Taka była jego prawdziwa odpowiedź. Powiedział: jeżeli odejmiesz po prostu upadłe ciało i duszę, co zostanie, to duch. Czyż nie jest to naprawdę odpowiedź wynikająca z doświadczenia? Tak to mniej więcej jest w naszym doświadczeniu. Czyż nie? Czym bardziej więc będziemy wzrastać, tym więcej doświadczeń tego będziemy mieć. Okej, drugie pytanie od tej samej osoby. Dlatego domyślam się, że jest to młodsza osoba. Jeżeli kogoś lubimy, w jaki sposób wiemy, że odczucie pochodzi od nas samych, czy od Pana? Albo jeżeli ktoś lubi nas, skąd możemy wiedzieć, że ich odczucie jest od Pana, jeżeli nie mamy od początku żadnych odczuć wobec niej? To wielkie, wielkie pytanie. To generalnie pytanie, skąd mamy wiedzieć, kogo mamy poślubić? Kiedy nadejdzie właściwy czas, z pewnością będziesz wiedzieć. Panu bardzo leży na sercu to, kogo mamy poślubić, bo to ma bezpośredni wpływ na jego ekonomię. Wszystko inne, co będziesz robiła w swoim ludzkim życiu, nie ma bezpośredniego wpływu na jego ekonomię. Pośrednio ma wpływ na jego ekonomię. Ale to, kogo poślubisz, w bezpośredni sposób wpływa na jego ekonomię. Możesz więc być pewna, że jeżeli jesteś otwarta na Pana, jeżeli szukasz Pana, On nie pozwoli na to, żebyś popełniła błąd. Ponieważ nie może sobie na to pozwolić, to zbyt istotne dla Niego. Ale jeżeli nie będziesz otwarta na Pana i nie będziesz miała społeczności, nie mogę Cię zapewnić, że nie popełnisz błędu. Możesz popełnić błąd, ale jeżeli otwierasz się na Pana, i nie mówię, że musisz mieć wielkie objawienie od Pana, nie napisze On imienia tej osoby na chmurach. Patrzysz w niebo i mówisz, o! Nie, tak nie będzie. Nie wymaga to tak naprawdę niczego takiego. Jeżeli podążasz za Panem w tej kwestii i pozostajesz w społeczności ze świętymi, zapewniam Cię, że nie popełnisz błędu. Nie popełnisz. Ale jak możesz wiedzieć, czy to Twoje odczucie, czy Pana? To pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale pozwólcie, że spróbuję podać pewnego rodzaju odpowiedź. Pozwólcie, że użyję przykładu od strony negatywnej, żeby udzielić na to odpowiedzi. Powiedzmy, że masz złe odczucia. Ty powiedziałaś, że masz dobre, ale powiedzmy, że masz złe odczucia. Mam złe odczucia co do Tobiego. Jestem na niego wściekła. Czuję się urażona. Skąd wiem, czy to jest moje odczucie, czy Pana? Możesz powiedzieć, jeżeli jestem urażona, z pewnością jest to moje własne odczucie. O, naprawdę? Czy Pan nigdy nie był urażony? Widzicie, to odpowiedź z drzewa poznania. A jaka jest odpowiedź z drzewa życia? Odpowiedź z drzewa życia brzmi, gdy rozważam tę kwestię i mówię, Tobi. Mam pewnego rodzaju odczucie, ale teraz, gdy się modlę, gdy kontaktuję się z Panem, kiedy jestem w moim duchu, jakie teraz mam odczucie? Czy czuję tak samo, czy czuję inaczej? I wszyscy mamy takie doświadczenie. Gdy tylko znajdujesz się w duchu, Pan mówi Ci, Tobi jest po prostu w porządku, to Ty jesteś problemem. Czyż nie macie takiego doświadczenia? Ja mam wiele takich doświadczeń i zdaję sobie sprawę, Pan nie jest urażony przez Tobiego. To byłem ja, to nie był Pan. Mimo iż w moim umyśle osadzonym w drzewie poznania mogę podać całą masę przyczyn, z powodu których Tobie nie ma racji, a ja mam, Pan w ogóle się tym nie zajmuje. W duchu osadzonym w drzewie życia mówi, to Ty jesteś problemem. Jak zatem wiedzieć, czy dane odczucie jest od Pana, czy nie? W bardzo dużym stopniu wiąże się to z pierwszym pytaniem. W jaki sposób odróżnić ducha od duszy? Gdy wchodzisz w ducha, jakie jest Twoje odczucie? Oto odpowiedź. I w taki sposób ja wiedziałem. Nie zadręczałem się dniami, tygodniami, miesiącami, podejmując decyzję, z kim mam się ożenić. Lubiłem tę siostrę, a ona lubiła mnie. To dobry początek. Potem obydwoje modliliśmy się. Modliliśmy się. I gdy się modliliśmy, wciąż się lubiliśmy. Potem obydwoje mieliśmy społeczność ze świętymi, po czym wciąż lubiliśmy się i pobraliśmy się. I wciąż się lubimy po 38 latach małżeństwa. Myślę więc, że była to dobra decyzja. Powiedziałem do żony przed odlotem do Nowej Zelandii. Wiesz, myślę, że to się może udać, to małżeństwo. Mam naprawdę dobre odczucie co do niego. Nie zawsze byłem taki pewien, ale wiesz, po 38 latach to żart, to żart, to żart. Moja żona zrozumiała, co powiedziałem. Roześmiała się. Powiedziała, tak, też myślę, że to się może udać. Okej. Mam młodego syna. To dobre pytanie. I poważne pytanie. Mam młodego syna, który z natury przejawia pewne cechy kobiece. Obawiam się, że gdy pójdzie do szkoły, może zostać określony mianem homoseksualisty, ponieważ kobiece gesty i zachowania są często tak zaszufladkowywane. Jak mogę mu pomóc, jeżeli dodatkowo jest bardzo potulny w swojej naturze i nie jest silny i twardy jak inni chłopcy? To poważne pytanie. Znam ludzi, znam bardzo, bardzo drogiego brata z mojej własnej miejscowości. Jest starszy ode mnie i do dzisiejszego dnia ma bardzo cichy głos. Po prostu taki ma. Tak naprawdę, gdybyście usłyszeli jego głos, mając zamknięte oczy, możecie pomyśleć, że to mówi kobieta. Ale taki ma głos. Zawsze taki miał. I ma szczególnie gesty, właśnie takie kobiece. Taki się urodził. Jest żonaty, jest normalnym bratem. Nie ma niczego, co byłoby w nim homoseksualne. Po prostu ma pewne cechy kobiece. Są zatem tacy ludzie. Co bym powiedział, gdybym był jego ojcem? To pytanie oczywiście było zadane przez jego mamę. Jego ojciec powinien być dla niego wielką pomocą w tej kwestii. Jego ojciec mógłby nie zmienić to, jaki jest z natury, nie uczynić go tym, czym nie jest, ale jego ojciec może go uczyć, jak być mężczyzną. A jeżeli nie ma ojca w pobliżu, potrzebuje dobrego wzoru. Potrzebuje dobrego wzoru. I nie możesz nim być ty, bo jesteś jego mamą. To musi być mężczyzna. I wszystko będzie okej. Potrzebuje dobrego wzorca, potrzebuje rozumieć, kim jest i musi mieć pewność co do tego, kim jest. Może. Niezależnie od tego, że może mieć taką naturalną właściwość. Wciąż może mieć tę pewność. I tak, mogą się z niego naśmiewać. Ale wiecie, większość chłopców, gdy ktoś się z nich naśmiewa, odpowiada na atak. Gdyby był moim synem, powiedziałbym mu, jeżeli ktoś będzie z ciebie naśmiewał, daj mu pięścią w nos. To szybko ukróci naśmiewanie się. Nie mówię w znaczeniu dosłownym, okej? Ale innymi słowy, nie musisz się dać tyranizować. To bym mu powiedział, nie daj się tyranizować. Upewnij się, że będzie miał dobry wzorzec, za którym będzie mógł podążać. Okej. Przyjechałam na to szkolenie jako ostatnią deskę ratunku dla mojego chwiejącego się małżeństwa. Pańskie przemawianie wyratowało mnie na powrót do Bożej ekonomii. Nasze małżeństwo jest dla budowania ciała Chrystusa. Nie służy temu, żebym była traktowana przez mojego męża niczym królowa. Podoba mi się to. Dobrze zdać sobie z tego sprawę, prawda? Próbuję paść obecnie pewne młode małżeństwo. Są małżeństwem od 10 lat. Mów o bałaganie, o rety. Kruche, słabe, kulejące małżeństwo. Żona, nie mąż, dopuściła się zdrady małżeńskiej wielokrotnie. I cokolwiek by brat nie zrobił i jak bardzo by się starał, ona nigdy nie jest zadowolona. Nieważne, ile pieniędzy jest w stanie zarobić i ma bardzo dobrą pracę, to nie wystarcza. Niezależnie, jak piękny mają dom, to nie wystarcza. Nieważne, jaki samochód jej kupi, to zawsze nie wystarcza. To znaczy, że jest królową. I są ludzie, którzy czegoś takiego oczekują. I przykro to powiedzieć, nawet w życiu Kościoła. To niewłaściwa wizja małżeństwa, nieprawdaż? I dlatego podoba mi się to stwierdzenie, które napisała siostra. Może to być bajkowa wersja małżeństwa, która jest w świecie. Mój rycerz w świecącej zbroi przybędzie i zabierze mnie na białym koniu do mojego pałacu. To bajka. A my żyjemy w życiu Kościoła. Widzimy, że małżeństwo służy naszej ludzkiej potrzebie. Służy. O ile jest to uzasadniona ludzka potrzeba. I widzimy, że małżeństwo jest czymś wspaniałym i miłym. Także w ludzkim życiu. Ale także widzimy, że ma dużo, dużo głębsze znaczenie. Wiecie, Bóg mógł stworzyć nas niczym ameby. Ameby rozmnażają się same. Nie potrzebują. Wiecie, czym jest ameba? Stworzenie jednokomórkowe może się po prostu... I są dwie. A te dwie mogą się stać czterema. Czasami zadaję Panu pytanie, dlaczego nie jestem po prostu amebą? To uczyniłoby życie dużo prostszym. Bo sposób, w jaki zaprojektowałeś ludzkie życie, Panie, jest naprawdę skomplikowany. Dlaczego Bóg ustanowił małżeństwo? Dlaczego stworzył nas z taką potrzebą i z tym pragnieniem? Ze względu na Jego ekonomię. Wszystko, co nas dotyczy, sposób, w jaki nas zaprojektował, jest taki, ponieważ stworzył nas ze względu na swój zamysł. Wszystko, co nas dotyczy, zostało zaprojektowane w sposób, który odpowiada Jego ekonomii. My rozumiemy, że małżeństwo służy temu, służy Kościołowi. I idąc krok dalej, małżeństwo jest niczym laboratorium, gdzie uczysz się, jak być zbudowanym z innym członkiem ciała Chrystusa. A potem, gdy nauczysz się tego w laboratorium, udajesz się do kościoła i praktykujesz to ze wszystkimi. A jeżeli nie nauczysz się tego w laboratorium, będziesz miał wielki problem w życiu Kościoła, ponieważ jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego w domu z tym członkiem ciała Chrystusa, nie mogę siedzieć w Seattle i mówić, jej, jestem tak jedno z braćmi w Nowej Zelandii, ale ci goście w Seattle, oni są źli. Nie. Jeżeli nie jestem jedno z braćmi w Seattle, nie mogę udawać, że jestem jedno z braćmi w Nowej Zelandii. Jeżeli nie jestem jedno z moją żoną, nie mogę udawać, że jestem jedno ze wszystkimi świętymi. Muszę nauczyć się tego, tej lekcji Bożej ekonomii w moim domu. Temu służy małżeństwo, żebyś mogli się tego nauczyć. Oto dobre spojrzenie na małżeństwo. Zdajesz sobie wtedy sprawę, ta osoba jest nie tylko moją żoną, jest moją żoną, ale jest także członkiem ciała Chrystusa, który jest najbliżej mnie. Muszę zatem nauczyć się mieć z nią więź ciała Chrystusa. Wtedy będę mógł mieć tę więź ze wszystkimi członkami.